Kochani, no tak się stało, że przez dłuższy okres nie byłem tutaj, a teraz jak już raz przyjechałem, to znowu mi się zachciało. I żeby Warszawa była bliżej, to prawdę bym zgłosiłbym tutaj, a może powinienem to przemyśleć, w ogóle może zgłosić swoje członkostwo do waszej wspólnoty. Przecież nie wiem, jakie macie tam, co by mnie to kosztowało, no ale wszystko by mnie to kosztowało, tak. Okej. Okay. Natomiast cieszę się, że mogę być dzisiaj i dzisiaj chciałbym troszeczkę kontynuować ten temat, który rozpocząłem 4 tygodnie temu, tyle to było, 4 tygodnie temu, gdy mówiliśmy o formowaniu takich szeregów wspólnotowych. Patrząc na przykład ze Starego Testamentu, tam są te przepiękne obrazy Boga działającego ze swoim ludem wybranym z Izraelem. I to są pewne obrazy, czy jak dzisiaj też tu z kimś rozmawiając, użyłem tego sformułowania apostolskiego, że to są te cienie rzeczy przyszłych. Tamte rzeczy wskazują na coś pięknego. Tamta świątynia, na niebiańską świątynię. Tamte urzędy wskazują na Mesjasza. A zatem patrząc jeszcze troszkę na tamto pielgrzymowanie ludzi z niewoli, z egipskiej, co jest symbolem wyjścia ludu z niewoli grzechu i dojścia do ziem obiecanych, bo nie chodziło o to, żeby wyjść z Egiptu i zginąć na pustyni, tylko chodziło o to, żeby żyć we własnym, wolnym kraju, tak jak Pan Bóg przykazał, a nie jak się faraonowi upodobało. No ale czytając 4 Księgę Mojżeszową, Księgę Liczb, w zasadzie niektóre tylko fragmenty, idąc po tej, kto nie był, to nie wie, ale prawdopodobnie gdzieś w archiwach można odsłuchać też tego. Zwracałem uwagę na to, że to wędrowanie to nie jest prosta rzecz. To pielgrzymowanie do ziem obiecanych to nie jest spacer po parku. To jest po pustyni. I ta pustynia może się stać albo poligonem, która nas przygotowuje do zwycięskich wojen, albo też cmentarzem dla nas. Dla większości tamtych ludzi, którzy wyszli pod wodzą Mojżesza z Egiptu i którzy byli w obłoku i przeszli przez morze, jak później apostoł Paweł do Koryntian napisał, mimo że te wszystkie duchowe błogosławieństwa były ich udziałem, żaden człowiek z tego pokolenia, oprócz kilku dosłownie, nie wszedł do ziem obiecanych. Byli wolni od Egiptu, ale nigdy nie zażyli, nie doznali życia w ich przez Boga obiecanych, przez 400 lat obiecywanej obietnicy spełnionej życia we własnym kraju. Kiedy przyglądaliśmy się, widzieliśmy, że kiedy stanowi się lud, wspólnotę, to są wyzwania. Są na przykład potrzeby, jak potrzeba jedzenia. Pan Bóg zaprosił się, manna codziennie z wyjątkiem szabatów, trzeba było podwójnie, ale tak codziennie. Wyjść, nazbierać, najeść się, to wszystko. No ale ile można tej manny jeść? A mięsko? No i kiedy rodzą się fajne, dobre, naturalne pragnienia, to zawsze staje wyzwanie, no to jak my w tej sprawie teraz, co my poczniemy w tej kwestii? Można się zachować szlachetnie i można zachować się mniej szlachetnie. Szlachetne to by było powiedziane, Panie Boże, Ty wszystko stworzyłeś, no nie dałbyś rady jakiegoś mięsa skombinować, żebyśmy mogli coś zjeść. No tak już nam się chce. Jakiegoś hamburgera. I Pan Bóg, który lubi dawać dobre rzeczy, prawda, powiedział, no jasne, że tak. No, trzeba wcześniej prosić, bym wam wcześniej nawet dał. A mniej szlachetne to jest nazwane w piśmie, to jest szemranie. Ludzie po namiotach zaczęli się, to źle, tamto, zniechęcenie, frustracja narasta. A jak jest szemranie, to oczywiście komuś musi się dostać, a komu się dostaje we wspólnotach najpierw? I potem liderom, wyższym, niższym, najlepiej tym głównym, bo ich dobrze widać. Są jak ta strzelnicza, jakaś cel strzelniczy, pach, pach, pach. Przypomniałem ten fakt, że był taki moment w życiu, kiedy ludzie jakoś tak mi się wszystko pomyliło, że zamiast spokojnie i szlachetnie działać, zaczęli utyskiwać jakoś tak strasznie, że biedny Mojżesz, który był dość bardzo wybitnym człowiekiem, mały figiel i wpadł w depresję. I gdyby Pan Bóg go nie wyciągnął, to chłop życzył sobie śmierci. Gdyby jakikolwiek doradca współczesny słuchał Mojżesza, co on mówi w tamtych momentach, to by się przejął tym, bo ten facet jest gotów odebrać sobie życie. Dlaczego? No bo nie jest w stanie znieść atmosfery, znieść tego, co się dzieje. No ale liderzy są od tego, żeby zabezpieczyć, bezpieczeństwo dać i potrzeby zabezpieczyć. Także słusznie, że się do liderów w tej sprawie zwracamy. Mojżesz do Boga, ustalili sprawy i Pan Bóg zawsze zabezpieczał. Powiem, piękna historia, zachęcam. Czwarta Księga Mojżeszowa albo Księga Liczb, to obie nazwy funkcjonują. Poczytajcie i popatrzcie, jak ta podróż idzie, jakie fenomenalne lekcje powinniśmy wziąć. Albo chociażby ta jeszcze lekcja, wspomniałem o niej trochę wtedy, kiedy stanęli na progu i trzeba było iść dalej i zdecydować, czy wchodzimy do Kanaanu, czy nie. I posłali 12 najbardziej zacnych przedstawicieli, 12 plemion swoich, książąt. Posłali ich na 40 dni. Ci chodzili, podbierali różne rzeczy, a to gdzieś tam komuś do ogródka zajrzeli, winogrona rąbnęli, kupili, nie wiem jak tam było, ale najróżniejsze rzeczy, wracają i mówią: słuchajcie, ziemia jest fenomenalna, kapitalna, to się w głowie nie mieści. Ale lud mocny. Wydaliśmy się im, jakbyśmy byli konikami polnymi przy nich. Nie mamy szansy. No i urządzili, tak jak niektóre wspólnoty kościelne również tak lubią taki system. Urządzili takie demokratyczne, zwołali takie zebranie członkowskie i głosujemy. 10 było, dali zły raport, nie wejdziemy. Kaleb i Jozue to dwóch, którzy mówią: słuchajcie, oni mają rację, że tak jest pięknie, ale damy radę, Pan Bóg z nami, wiarą. No ale jak 10 głosuje przeciw, a tylko 2 za, to tak jak z wyborami, nie wiem, prezydenta czy coś, ktoś musi przegrać. Pan Bóg spojrzał i mówi: to niedobrze wybraliście. Mogło to trwać 2 lata, a w takim razie, ponieważ takie decyzje zapadły, to będzie trwało 38 lat dłużej. Aż całe to pokolenie wymrze. I powiedział: Jozue, Kaleb, wy wejdziecie, inni nie. Bo nasze ludzkie wybory w oczach Bożych się liczą. Bóg nie jest kimś takim, kto mówi: daję wam, czynię cię jakby nadzorcą ziemi, daję ci wolność, daję ci prawo, a później przy każdym naszym ruchu my po coś sięgamy, a Bóg nam po łapach daje: tego nie ruszaj, tamtego nie dotykaj. Nie, mówi, chcesz? Nie radzę ci, ale jak strasznie chcesz, to próbuj. Mogę ci obiecać, że ci to wyjdzie na złe. Nie rób tego. Ostrzegam. Czasem bardzo ostro nawet Bóg powiada, ale nie jest Bogiem, który stale wali nas po łapach we wszystkim, co chcemy zrobić. Nie uczynił nas jak roboty, które są nastawione na tylko jedną opcję, jedną możliwość. I jak apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, że tamte rzeczy zostały napisane ku przestrodze dla nas, którzy jesteśmy u kresu wieków, abyśmy, i tam jest wymienionych parę rzeczy w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian, parę rzeczy, abyśmy nie pragnęli rzeczy złych, abyśmy nie szemrali, takie różne rzeczy, które są nieszlachetne, a Kościół Jezusa Chrystusa to jest wprawdzie zgromadzenie grzeszników odpuszczonych. Jak nie wierzycie, to popatrzcie. Żadnego anioła nie widzę. No, jedna anielica jest tutaj z przodu, siedzi i startowała w takim konkursie tutaj i ja nawet SMS-a też jednego czy drugiego wysłałem, żeby tutaj Renata dała radę dostać ten tytuł anielicy naczelnej Wrocławia, czy jak to tam, nie pamiętam, ale wiem, że anioł tam był w tym, tak? Mhm. Ale generalnie Kościół to nie jest zgromadzenie aniołów. To jest zgromadzenie grzeszników. A grzesznicy to tacy ludzie, którzy są zainfekowani na śmierć. I to duży problem, bo to nas ograbia z wieczności. Z wieczności z Bogiem, znaczy nie z wieczności w ogóle, bo wieczność mamy zagwarantowaną, ale wieczność mamy albo z Bogiem, albo bez, a zatem jesteśmy zainfekowani przez grzech, a więc wieczność bez Boga. To jest takie wieczne obumieranie. Albo wieczność z Bogiem. Kiedy myślimy o tym naszym zainfekowaniu i jego konsekwencjach, to też myślimy o tym, że Bóg, kiedy nas zbawia, ratuje, to nie chce mieć nas takich, jakich uratował tylko. Panie, takim mnie stworzyłeś, takim mnie masz. Mówię, no dobra. Moja żona i ja dorobiliśmy się dwojga dzieci. Starszy syn, młodsza córka. Takich się dorobiliśmy i takie mamy. Nawet pamiętam, że zwykle przy takich okazjach, kiedy generalnie niemowląt nie chrzcimy, tylko czekamy, aż one dojdą do jakiegoś takiego poznania Chrystusa i wtedy zanurzamy w wodzie i odpowiednio do tego, jak długo grzeszyli, tak długo trzymamy pod wodą i później wynurzamy i już jest nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. No ale z dziećmi, no to przynosimy do kościoła, by się pomodlić nad nimi. Ja zwykle, kiedy takie uroczystości są, no to czytam ten psalm, który pewno i u was też jest czytany, tak, że dzieci są darem od Boga. Ale zawsze myślę, Panie Boże, a nie przyszło Ci nigdy na myśl, żeby nam dać taki dar wychowany? Kochane te moje dzieciątka, a syn już jest po 40, także i dobry człowiek, chciałem powiedzieć dobry chłopak, dobry człowiek, córka jeszcze piękniej. Ale my jesteśmy w Królestwie Bożym też, jak się nawracamy, to my jesteśmy niewychowani, uratowani. Nie będę używał jakichś takich słów, ale żeby jakoś użyję chociaż jednego, żeby lepiej zapamiętać przesłanie. Jak ktoś był chamem i się nawrócił, to jest nawróconym chamem. Z łaski Bożej. I stąd czasem, jak się wrzeni, a ona zaślepiona była i nie widziała wszystkiego, co trzeba było zobaczyć, to się w domu okazuje, że ma ciężko. Że charakter jest strasznie kanciaty, nieprzestająca figura. I Pan Bóg mówi, ja chcę nie tylko uratować, nie tylko wyciągnąć z odry kogoś, kto się tam topił, ale chcę, żeby ta uratowana osoba była inna. Mam lepszy wzorzec, lepszego człowieka. Ktoś, kto będzie wzorowany nie na jakiejś starej naturze, ale na nowej, człowieka z nieba. Człowieka 2.0. I my wszyscy jesteśmy wezwani do uświęcenia, też do uszlachetnienia. I wszystko, co zostało dane po to, abyśmy byli uszlachetnieni. Pan Bóg mówi, ale muszę to robić we wspólnocie. To się najlepiej okazuje we wspólnocie. I tak jak Izrael jako wspólnota, wieloset tysięczna, milionowa wspólnota ludzi uratowanych wyszli niegdyś niewolników, a teraz powołanych do życia w wolności. Muszą zmienić sposób myślenia z niewolniczego, nie wolno mi, nie dotykaj, nie ruszaj, na sposób Boży. Inne wartości, inny sposób działania. Niełatwa rzecz. Idą do swoich ziem obiecanych. To nie jest proste. Mojżesz popełnia błędy. Bóg mu coś nakazuje, a on niby robi to, ale po swojemu, dostaje w skórę za to zakaz wejścia do ziemi obiecanej. Mnie to zawsze strasznie boli, bo to dotyczy lidera. Że my liderzy, kiedy duże błędy popełniamy, to Bóg daje nam lańsko większe niż inny. Jest bardziej bolesne, ale komu wiele dano, od tego się wiele oczekuje. Zatem jest to dobre i sprawiedliwe. I kochani, czytając Biblię o nich, myślimy o nas, wiemy czego się spodziewać, wędrując do naszych ziem obiecanych. Mijają wieki, czasy są, zmieniają się, a ludzie generalnie w istocie swojej pozostajemy tacy sami. Inaczej posługujemy się palcem. Oni idąc przez pustynię nie musieli tego ruchu się nauczyć. A my mamy, musimy się tych ruchów nauczyć. Nasza najmłodsza, druga w kolejności, wnuczka miała wtedy, nie wiem, roczek z kawałeczkiem. Przyszła do nas w odwiedziny. Podeszła do telewizora i pierwszy ruch to był taki. Myślę, kurczę, kto cię tego nauczył, dzieciątko kochane? No tak jest, w takiej kulturze. A także my się nie zmieniamy co do natury, co do zachowań naszych, co do pragnień. Tak samo trudno jest dzisiaj formować szeregi wspólnotowego wędrowania. Tak samo, takie same napięcia między liderami a przewodzonymi, tymi, którzy przewodzą, a tymi, którzy są przewodzeni. Takie same szemrania, utyskiwania, bunty, zmagania, spory kompetencyjne. Komu co wolno, a komu czego nie wolno. Czytajcie tą księgę, tam to wszystko jest w moim wydaniu czarnym na białym napisane. Takie same porażki, takie same ciągoty do zawracania do starego, takie same uczucia zawodu. Wędrówka Izraela przez pustynię mogła trwać, jak powiedziałem, 2 lata, trwała 38 i większość ludzi wykończyła. I czasem mam wrażenie takie, że wędrówka nas jako Kościoła Jezusa Chrystusa, powiem szczerze, dla mnie za mocno mi przypomina tą drogę przez pustynię. Zawsze, jak gdyby duchowo mówiąc, my musimy przejść od zbawieni, uratowani, musimy przejść przez pewną pustynię, żeby wejść do obiecanych duchowych ziem Bożych. Ale czasem to jest za długo i czasem po drodze wydarza się niepotrzebnych wiele rzeczy. Na koniec dojdziemy, radość, przejdziemy Jordan, przejdziemy następną drogę i wejdziemy. I ja wierzę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy też, na koniec będziemy uratowani. Ochrzczeni już nie w Mojżesza, ale w Chrystusa. Ochrzczeni już nie pod obłokiem, jaki tam był, ale pod obłokiem, jakim jest Duch Święty, nasz, powiem, parakleta. Natomiast sam proces nie jest taki prosty, nie jest taki łatwy. No i może jeszcze jeden przykład. Jak trudno jest uformować szeregi wspólnoty, weźmy tak z pierwszą z rzędu, wspólnotę rodzinną, a jeszcze zawęźmy do małżeństwa. Jeśli tu są jakieś małżeństwa, oczywiście, że są. Większość z nas to są, jesteśmy w małżeństwach. Słuchajcie, dwoje kochających się ludzi. No, płci przeciwnych, także są różni od siebie. Różni na wiele sposobów, ale kochający się. I teraz zrobić z tego wspólnotę małżeńską. Oczywiście początki są, sami wiecie jakie są, śliczne, piękne. Ale później się okazuje nagle, że uzgodnimy, kto tu jest głową? Tytuł możesz nosić ty, ale chodzi o to, kto jest prawdziwą głową. Jakie zasady? Oczywiście biblijne zasady są proste. Mąż jest głową małżeństwa. Ja moją żonę nauczyłem to od razu w pierwszym roku małżeństwa. Z Biblii pokazywałem ten werset tak, i ona opanowała dobrze. Poszedłem nawet krok dalej, mówię, i co tam dalej apostoł mówi? Ano mówi, że w związku z tym żony bądźcie uległe mężom. A, zasada uległości. Czyli ja będę premierem, ty będziesz wicepremierem. Jak się pojawią dzieci, no to one będą tam niższe stanowiska zajmować. Razem coś ustalimy i to będzie dla nich prawo. Słuchajcie, jak niełatwo jest zbudować z dwojga wspólnotę. I to kochających się ludzi. Każdy z nas, kto jest w małżeństwie, jak Bóg zachowa, we wrześniu będziemy 45 lat. Maraton przebiegliśmy. A więc wiem, co mówię. Jakże często trzeba się w małżeństwie, użyję apostolskich słów, znosić jedni drugich. Nie z maślanymi oczami, ale z momenty, kiedy trzeba po prostu znieść to, żeby nie wyjść, nie trzasnąć drzwiami, nie trzasnąć czegokolwiek. A jak przyjdą dzieci, to taki szereg wspólnoty rodzinnej. Oczywiście jak przychodzą ze szpitala, przynosimy, no cudowne, to no miód. Po paru nocach nieprzespanych, miód, tylko że no jakoś taki niewychowany, no nie śpią wtedy, kiedy my chcemy też. A później jak już troszeczkę zaczynają mówić, no, pytania, a później no nie daj Boże, jak do, nie daj Boże, jak już wejdą w okres nastoletni. One wszystko wiedzą lepiej od nas. Patrzą z pożałowania tych swoich rodziców, nic nie kumają z życia. Jak trudno im ulec, być posłuszne. No ale jak przeżyjemy ten okres, no to jest nadzieja, że po 25, koło 30 roku życia załapią, wrócą i powiedzą, no tato, miałeś rację. Strasznie trudno jest razem iść. I wiele rodzin nie wytrzymuje takiej, nigdy nie dochodzą do jakiejś takiej obiecanej dla rodziny, pięknej, wielopokoleniowej rodziny. A chyba wspominałem to, jestem pięciogwiazdkowym dziadkiem. To jest ta nagroda za niezabicie dzieci w procesie wychowania, tak, że później mamy wnuki. No to jest rozkosz. No, każdy z nas, kto jest dziadkiem, to wie. Oczywiście jest, wszystko ma swój rewers też, tak? Awers i rewers, ale to jest piękne. Natomiast wiele wspólnot rodzinnych nigdy nie dożywa nawet odrobiny takiej prawdziwej radości, takich obiecanych ziem rodzinnych, do których można dojść i wielopokoleniowo się cieszyć i widzieć wnuki i mieć porozumienie i doprowadzić do tego, że nasze dzieci już dorosłe stają się naszymi przyjaciółmi rodziców. Już to nie jest zależność rodzicielska, tylko, ale powiem, trudno jest. Jak niełatwo formuje się szeregi wspólnot narodowych. Moglibyśmy zaprosić tutaj któregoś, nie wiem, czy Andrzeja, czy Rafała, czy Mateusza może, żeby nam opowiedzieli, jak niełatwo jest być na czele narodowej wspólnoty. Każdy polityk to wie i my nie politycy też to wiemy. Jak nie trudno, czy jak trudno utrzymać szeregi kościelnych wspólnot. A mógłbym teraz poprosić waszego pastora tutaj i wziąć go do takiej spowiedzi publicznej, żeby opowiedział nam o swoich trudach związanych z pasterzowaniem. Niełatwo. Ja mógłbym też swoje opowiedzieć, jak niełatwo jest przewodzić, wie każdy lider. Jak niełatwo jest być przewodzony, nie rozumieć lidera albo nie zgadzając się, jak to robić. Wielu liderów tworzy szeregi wspólnotowe w oparciu o błędne takie struktury hierarchiczne. Pytają, kto tam jest najwyższy w waszym, nie wiem, kościele. A my przecież wiemy, że Biblia mówi, że lider to nie jest ten, kto jest na górze, tylko ten, kto jest na czele. Lider kolarskiego wyścigu to jest ten, kto jedzie pierwszy i za nim on nadaje tempo, on wytycza jakby trasę. Tak też jest w Kościele. I z tego wynikają pewne odpowiedzialności też liderskie. Odpowiedzialności za tymi, którzy za nami podążają. Ktoś tak pięknie powiedział, że kiedy lider idzie, to musi co pewien czas się obejrzeć za siebie, czy ktoś za nim idzie. Bo jak nikt nie idzie, to znaczy, że on spaceruje, a nie przewodzi. I to jest system liderowania. Że idziemy, a w kościele? Jak ta wspólnota kościelna, ten tworząc szereg chrystusowy, wspólnoty. Tutaj przywództwo nie jest już tylko tytułem. On chce, Bóg Wszechmogący, Chrystus chce, aby Jego Kościół to nie była zgraja ludzi, wyrwanych z grzechu, odkupionych z łaski tylko, a żeby to stał się lud. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian w 3 rozdziale, aby przez Kościół była poznana różnorodna mądrość Boża, że ludzie będą patrzeć, że nie wiem, premier Rzeczypospolitej albo prezydent będzie czerpał wzorce z Kościoła. Jak przewodzić ludziom, jak troszczyć się, jak być pasterzem narodowym, wspólnotowym. Oczywiście w tym szeregu chrystusowym na czele kroczy, ktoś ma jakiś pomysł, kto kroczy na czele szeregu chrystusowego? Jezus Chrystus. Jest tylko jeden wódz naczelny. To już nie jest Mojżesz. To nie jest żaden z proroków. To jest większy od Mojżesza, większy od proroków. Jezus Chrystus. On idzie na czele jako droga, prawda i życie. On mówi, droga prowadzi tam, gdzie ja idę. I to jest proste. Nie musisz znać wszystkiego. On nie dał nam zwoju księgi, nie dał nam instrukcji, mapy. Macie tu mapę, ja odchodzę do nieba, a wy według tej mapy spróbujcie dojść. Nie. Zostawił nam rzeczy do zapisane, nauki, ważne rzeczy, ale generalnie nie, mówi, ja jestem droga. Ja jestem prawda. Ja jestem życie. Jestem tego, tym wszystkim, czego potrzebujesz z przodu. Za nim podążają liderzy, apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele, oraz ponoszący wraz z nimi odpowiedzialności lokalni starsi. Za liderami idą członkowie, to jest ten ukochany lud Boży. Zadaniem liderów Kościoła jest podążać po śladach Jezusa Chrystusa. Patrzeć, gdzie jest droga, którędy idzie Jezus. To jest tak, jakbyśmy, powiem, po śniegu szli i patrzymy, gdzie są Jego ślady. Jest dużo śladów. Ale liderzy w Kościele powinni patrzeć, gdzie są ślady Jezusa Chrystusa i w te wchodzić. Najlepsze. Powiem tak, nawet nie Mojżesza, choć one są piękne też. Nie Eliasza, Jezusa Chrystusa. To są te prawdziwe ślady, które prowadzą aż do domu Ojca, aż na tron Boży. Jak powiedziałem, za liderami idą członkowie. Po śladach Jezusa idą drogą. Nie wiem, czy wszyscy wiemy o tym, ale chrześcijaństwo na samym początku określane było jednym słowem. I to było słowo droga. To są ci, którzy idą według tej drogi, którą Mesjasz wytyczył. I od naszej wierności Bogu, współdziałania z liderami, ze sobą nawzajem, zależy, czy pustynia staje się naszym cmentarzyskiem, czy też jest poligonem, dzięki któremu stajemy się szlachetniejsi. No ktoś powie tak, no jesteśmy Kościołem, porównania z Izraelem są dobre, obrazowe, pewne rzeczy z tego mogą wynikać, ale tak naprawdę ten chrystusowy wzorzec Kościoła, jaki on jest, Chrystus jako wzorzec człowieka z nieba, to jest wzorzec niebiański, to jest inny wzorzec niż Adam i my mamy te dwie natury, cielesną po naszych praojcach i nową naturę, nowe stworzenie, to jest po Jezusie Chrystusie. A jaki jest ten wzorzec? Ano wzorzec jest powiem, no w zasadzie prosty. To jest wzorzec, który zamyka się w takich hasłach. Chrystus kocha wszystkich, zbawia świat, ratuje. To jest największe pojęcie, jakie możemy do ratowania. Cały świat kocha i ratuje, zbawia. Jako wzorzec przyszedł i służył wielu, bardzo wielu, tłumom. Czasem był tłum 5000 mężczyzn samych, ale już głodni, to ich nakarmił. Zastępy ludzi uzdrowionych. Jezus służył wielu. Natomiast skoncentrowany był w swojej służbie na kilku. I powiem, to jest wzorzec, jak w Kościele też przewodzenie powinno przebiegać. Kochamy wszystkich. Służymy tylu, ile tylko możemy pomóc, usłużyć. Ale mamy małą grupę, nad którą jesteśmy skoncentrowani po to, żeby być z nimi tak blisko, aby zasada w polskim języku, bardzo biblijna, chociaż w polskim języku ona brzmi troszkę inaczej, aby zasada, że z kim przestajesz, takim się stajesz. Jezus wybrał 12, aby byli Jego uczniami. Co to znaczyło? To znaczy, aby przez 3,5 mniej więcej roku, troszkę krócej, 3 lata, byli z Nim. Aby przesiąknęli Jego sposobem myślenia, Jego sposobem mówienia, Jego sposobem traktowania, Jego nawykami, Jego nastawieniem do ludzi. Wiedział, że ma 3 lata i odejdzie. A ci zostaną. Jeśli oni zawiodą, to Jego Kościół będzie zgrają. A nigdy nie będzie tym, co Bóg zaplanował. Jeden wypadł z gry. 11 zostało. Dokooptowano 12. I słuchajcie, Jezusowi się udało. Zastosował metodę kochać wszystkich, służyć ilu tylko mogę, skoncentrować się na kilku i pójść głęboko, tak głęboko, że oni się staną podobni do mnie i to, co będą przekazywali dalej, będzie podobne do tego, co ja przekazuję. Będą mądrzy moją mądrością. Będą silni moją mocą. Będą oddani moim oddaniem. Jego oddanie, pamiętacie? Umiłował swoich, aż na śmierć ich umiłował. Do końca. Był moment, kiedy się wzdrygał przed cierpieniem w ogrodzie Getsemane i rozmawia ze swoim ojcem, bo zwykle on taki był, to jest taki wzorzec, że nic sam nie robił. Nic nie mówię, czego ojciec mi nie powiedział. Nic nie robię, co mamy nieuzgodnione z ojcem. Absolutnie niesamowolny w żaden sposób. Modli się do ojca, mówi: Ojcze, no i jeśli możliwe, to niechby mnie ten kielich cierpienia minął. A za chwilę mówi: no ale przecież ja po to przyszedłem tutaj. O czym rozmawiamy? Dobra, idę. I poszedł i pokazał, jak wielkie oddanie ma. To jest władca narodów, który za narody oddaje swoje życie. To nie jest ktoś, kto podbija narody, żeby jemu służyły. Tylko to jest ktoś, kto służy narodom poprzez oddawanie czy oddanie swojego życia. To w sensie dosłownym. Pasterze zawsze są po to, aby owce były najlepszymi na świecie owcami. A nie wiem, wełna, jakie tam elementy, nie wiem, nie jestem taki rolny, czy rolniczy, czy hodowlany specjalnie, ale żeby, po to są pasterze, żeby owce były najlepszymi możliwymi owcami, dokarmione, bezpieczne. Apostoł Paweł, kiedy pisał swój list do Koryntian w 3 rozdziale, w wierszu 10, napisał, że on jako mądry budowniczy, nazywa siebie mądrym budowniczym odróżnia siebie od innych, którzy może niekoniecznie tak mądrzy jak on. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. I to jest ta cecha lidera chrześcijańskiego, pasterza, misjonarza, jednego z największych. To taki książę misjonarzy wśród apostołów. Wzór mądrego budowniczego kościoła, wspólnot kościelnych. On mówi, założyłem fundament, ale wiem, że ktoś inny na nim buduje, musi budować. Mówi, ktoś musi podlewać to. Ja nie jestem od podlewania. Ale w innych przypadkach było tak, że był w Efezie przez 3 lata i podlewał. Natomiast rozumiał to, że jako lider kościoła potrzebuje innych liderów do wybudowania czegoś wielkiego. I służba w kościele, podobnie jak wędrówka do ziem obiecanych, chciałbym to dzisiaj mocno podkreślić, to jest zawsze gra zespołowa. Jadąc tutaj do Wrocławia, usłyszałem w wiadomościach radiowych, że mistrzem Hiszpanii w tym roku został zespół, który się nazywa, ktoś wie? Real Madryt. A ja zapytam, Ronaldo już przecież nie gra w Realu. Gwiazda Realu nie gra. A w Barcelonie gra Messi. Raz byłem na meczu, siadłem za bramką i ledwo uszedłem z życia, bo któryś z nich kopnął piłkę tak, że w ostatniej chwili twarz uchroniłem przed masakrą. Strzelają strasznie mocno na takich meczach. A Messi ślicznie gra. To jest absolutny geniusz. A czemu Barcelona nie wygrała, mając takiego geniusza? Bo geniusze w piłce nożnej, gwiazdy, nie tylko w piłce nożnej, są od tego, żeby świecić. Ich talent świeci. Ale zwycięstwa są tam, gdzie jest gra zespołowa, gdzie zespół jest dobry. Gdzie jest napastnik, pomocnik. Ja czasem jak myślę o waszym pastorze, żeby było klarowne, pastorze Mirku, to myślę, to taki Lewandowski ewangeliczny. Tak zbudowany, żeby strzelać, żeby zdobywać teren, żeby... No dobra, ale żeby nie było tak łatwo, to dla równowagi. Powiem, no, Lewandowski teraz nastrzelał tych bramek w tych Niemczech. Nie, on nic nie robi, tylko strzela tam. Przyjedzie do naszej reprezentacji i psia kość, no nie strzela tyle. Czasem prawie w ogóle nie strzela. I tu chodzi o dumę narodową. Tamte to sobie, prawda, za pieniądze, ale tu... Dlaczego nie strzela? Bo potrzeba zespołu, potrzeba pomocników, którzy wystawią. Ja też piłkę grałem, to wiem dokładnie, o czym mówię. I bracia, siostry, w kościele tak jest. Tutaj żadna gwiazda wiele nie zdziała. A może błysnąć, może zachwycić, ale zwycięstwa w tym świecie, z tym światem, przeciwko temu światu, są tam, gdzie wspólnoty potrafią stworzyć zespół. A za stworzenie zespołu odpowiadają przede wszystkim liderzy. Jeżeli ktoś jest inaczej przekonany, ma prawo do tego, ale chcę powiedzieć, że Chrystus jest naszym wzorcem również gry zespołowej. Zapytacie jak? A no właśnie tak. Chrystus jest wzorcem tego działania boskiego zespołu. Nawet nasz Bóg Wszechmogący, jedyny Pan nieba i ziemi, nie jest jakby sam, tylko jest Bóg Ojciec, Syn i Duch. Taka triada. W doskonałej jedności ze sobą. Zero zgrzytów. Raz jeden wychodzi jako stwórca na czoło sceny tego świata. Później przychodzi Syn, na pierwszym planie się pojawia na chwilę, robi co zamierzyli wspólnie, a później Syn odchodzi i mówi, za momencik pojawi się trzeci z nas, Duch Święty przychodzi. Słyszycie? Bóg sam w sobie, jako doskonały, On już jest zespołem i On nas uczy tego. Albo potrafimy tworzyć zespoły, zespół małżeński, który jest zgrany, rodzinny zespół, kościelny, polityczny zespół, albo nie wygrywamy. Taka jest prosta alternatywa. Ojciec to mądrość, Syn to symbol oddania i Duch to moc. Trzy rzeczy: mądrość, oddanie i moc. I kochani, my wszyscy, to są cechy, my wszyscy jesteśmy, Bóg oczekuje od nas tych trzech rzeczy. Bóg oczekuje, że będziemy ludźmi mądrości, jak On, i ludźmi oddanymi, jak Syn, i ludźmi pełnymi mocy. Pamiętacie słowa Jezusa, zanim odszedł? Czekajcie w Jerozolimie, aż przyjmiecie moc z wysokości. Duch Święty stąpi. I te trzy rzeczy muszą być razem. I najlepiej, jeżeli są tak doskonale wyrównane jak w Bogu. No tego to nam się nigdy nie uda. A wczoraj kilka godzin spędziliśmy z pastorem Mirkiem, rozmawiając między innymi o tych rzeczach. Dlaczego jako ludzie, jako przywódcy potrzebujemy siebie nawzajem? Dlatego, że nikt z nas nie ma tyle mądrości, ile potrzeba. I tyle oddania. Każdy z nas w jakiejś sferze jest lepszy, a w jakichś pozostałych jest słaby. I dlatego Pan Bóg tak zaplanował. Jak apostoł Paweł to świetnie opisał, i ten fragment chciałbym nam zostawić też w liście do Efezjan. A list do Efezjan to jest nic innego, taki traktat o Kościele. Warto go czytać. I w 4 rozdziale pisze tak. Mówi, najpierw wyłożył tam wiele takich pięknych rzeczy, a później idzie do jakby zastosowania i powiada: napominam was, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Coś wielkiego. Z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugi w miłości. To jest podstawa, jak w małżeństwie. Trzeba się nauczyć znosić. Zanim mąż czy żona dojdą do tego poziomu szlachetności, który nas zadowala, trzeba się nauczyć znosić. Starając się, to jest pierwsze, znosić jedni drugich. I w Kościele nie nauczysz się znosić, nie zniesiesz Kościoła, nie zniesiesz wspólnoty po prostu. W tym momencie frustracja zabierze cię, wymiecie z danej wspólnoty. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. A, Duch Święty dał nam jedność poprzez zbawienie. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno przez to, że ty i ja jesteśmy synem, córką tego samego Ojca. Jesteśmy jedno. No, ale on mówi, zachowajcie tą jedność ducha w spójni pokoju. Możemy być bratem i siostrą, a zachowywać się tak, jakbyśmy byli swoimi wrogami serdecznymi, a nie rodzeństwem. Znacie jakąś taką rodzinę? Znajomych? Którzy zachowują się tak, że patrząc na nich, nigdy by nam do głowy nie wpadło, że to jest rodzeństwo, albo że to jest rodzina, albo że to jest mąż i żona. Starajcie się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch. Powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do naszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich, we wszystkich. Wszystkich, wszystkich, wszystkich. Nie mamy czasu na to. Zachęćcie waszego pastora, niech w szczegółach na następnym razie powiem, podzieli się. A teraz jest zmiana. To było wszystkich, a teraz a każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystowego. Czyli coś, co jest dla wszystkich, powszechne, i coś, co jest dla każdego, indywidualnie. Omijam parę wersetów. I apostoł pisze tak. On, to jest Jezus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami. Pięć funkcji, pięć urzędów, powołań. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, to jest do budowania ciała Chrystusowego. Wspólnota Kościoła się sama nie zbuduje. Nie? Ma wszystkie dane do tego, żeby się zbudować, ale ktoś musi być mądrym budowniczym, zrobić fundamenty i musi się pojawić ktoś na tyle mądry, żeby pozwolił komuś innemu na tym budować i na tyle mądry, żeby ktoś mógł to podlać, bo inaczej nie będzie. I apostoł snuje. On ustanowił tych pięć, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, to jest do budowania ciała Chrystusowego. Chodzi o to, że liderzy, pastorzy zwłaszcza, ale liderzy w Kościele są... Oni są nie po to, żeby tylko grać naczelne role, ale żeby szkolić. To są trenerzy. Nawet powiem, my bardziej powinniśmy być trenerami niż graczami. Chodzi o to, aby spod ręki takiego pastora wychodziły coraz to nowi bohaterowie, nie wiem, wiary, kaznodziejstwa, nauczania, dobroczynności, jakakolwiek sfera. Czyli żeby stworzyć taką sytuację, w której cały lud Boży żyje zgodnie ze swoim powołaniem. Nasz syn jest pastorem w ogromnym kościele, jest pastorem do spraw takich globalnych, misyjnych. I opowiada, mówi, tato, nie uwierzysz, ale mam młoda dziewczyna, kobieta, niecałe 30 lat, prawniczka. Bóg jej kładzie na serce, żeby otworzyć sierociniec w Afryce. Oni mieszkają w Kalifornii. Ona mówi, ona nawet nas jako kościół nie poprosiła ani o pieniądze, tylko taki no, nadzór, pomoc w tym. Sama zrobiła sierociniec. Mówi, ja rozumiem, że moją funkcją tu pastora tego misyjnego jest pomóc takiej 30-latce otworzyć sierociniec w Afryce. Albo cokolwiek jest powołaniem. We Wrocławiu, w Warszawie, gdziekolwiek. To jest główna nasza rola pastorska, liderska. Tylko problem jest, że no my nie mamy wszystkiego tak poustawianego w sobie. Ktoś jest świetnym strzelcem, jak Lewandowski, ale zupełnie nie umie łapać piłki na bramce. No i teraz tak, albo będziemy go katować za to, że on nie umie na bramce stać, albo nie będziemy wymagać, że on by stawał na bramce. Ja przepraszam za te sportowe, ale używam ich, bo tak myślę, że w Polsce wszyscy rozumiemy piłkę. To jest powszechne, narodowy nasz prawie sport. Chrystus jest wzorcem działań. I tutaj jak czytamy, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, cały zespół Chrystus dał. Różnych umiejętności, zdolności, pasji, żeby to wszystko jakoś wyprodukowało to, czym ty i ja mamy być. Ja nie wiem, jak się to stało, ale chcę powiedzieć, ja w moim życiu jestem przede wszystkim triumfem łaski Bożej nad grzechem, a drugie jestem produktem zwykłej wspólnoty warszawskiej, jednej ze wspólnot warszawskich, gdzie moja rodzina od pokoleń była, jest. I oni mnie wychowali na człowieka, który podprowadzili mnie pod bramę Królestwa, a później przepchnęli przez tą bramę Królestwa, stworzyli szansę służenia, uczenia się. Miałem 26 lat, kiedy objąłem zbór jako pastor przełożony. Dzisiaj bym się w życiu nie zgodził na takiego szczawia na pozycji pastora. Ale oni tyle łaski okazali. Dobre wspólnoty to jest niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz dla każdego z nas. I one są stworzone dla wszystkich nas. Apostoł kontynuuje, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Czy ktoś z nas nie zna Syna Bożego? Wiary nie mamy? Mamy. Natomiast do jedności wiary i jedności poznania jest nam daleko. Dotknijmy jakiegokolwiek tematu i zaraz się okaże, jak nasza jedność wiary jest inna, różna. Może w Wrocławiu jest inaczej. Ja mniej mam tutaj doświadczeń z waszego regionu, ale w innych wspólnotach kościelnych tak jest. Strasznie trudno jest o jedność wiary i poznania Syna Bożego. I dojdziemy do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. My mamy dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Kochani, ile wspólnot wylądowało w rowie, w jakiejś ślepej uliczce, przestały istnieć w ogóle. I chyba nawet Pan Jezus niespecjalnie żal czuje, że tak wybrały i tak poszły. Jak dzieci miotane, unoszone wiatr nauki w tą, to wszyscy w tą, jak w tamtą, to... Nie, mówi, to Kościół jest po to właśnie, żeby takich nie było, żeby wiatrami nie być miotani. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Kochani, Kościół ma kapitalną, piękną, śliczną, mądrą głowę. Chluba Kościoła to jest nasza głowa. Jak chodził po ziemi, przychodzili z największymi problemami, stawiali mu problemy takie, że nie do rozwiązania, a on potrafił jednym zdaniem odpowiedzieć. I wszyscy jego serdeczni wrogowie mówią: skąd ta jego mądrość? A skąd to jego grammatai po grecku? Znaczy, skąd ta jego uczoność? Żadnego dyplomu, żadnych z naszych uczeni. Niesamowita mądrość. Jezus Chrystus, największa mądrość, największe oddanie, największa moc Boża wcielona, pokazana nam. Po to, abyśmy wiedzieli, jakim On chce nas mieć. Problem jest tylko taki, że my jako ludzie jesteśmy niedoskonali i potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż Jezus Chrystus potrzebował innych ludzi. Potrzebował. Nawet były momenty, pamiętacie, w modlitwie. Mógł pójść do komory i sam się modlić. Ale kiedy było mu już na duszy tak ciężko, to być może pod którymś z tych drzew oliwnych, kto z nas był na Górze Oliwnej, to wie, o którym obrazku myślę. Być może Jezus tam gdzieś pod którymś z tych drzewek chciał klęknąć i je pomodlić, ale prosi swoich: trwajcie na modlitwie ze mną, potrzebuję was teraz, obecności. Nie dało rady, ludzie są zawodni, ale my potrzebujemy siebie nawzajem. I jest taka pieśń, nie wiem, czy wy ją śpiewacie, ale ona, jej słowa brzmią: nikt nie ma sam tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma. Nie znacie takiej pieśni? Ojeju. No, okej. To stara pieśń. Nauczcie się, następnym razem przyjadę, żebyśmy... Ale ona jest strasznie prawdziwa. Ja lubię te słowa. Nikt nie ma sam tego, co mamy razem. Każdy wnosi to, co ma. I chodzi o to, żeby w Kościele tak ułożyć życie, sprawy, tak iść, aby sprawy dobre przekładały się na wszystkich, a słabe, aby były wykasowane, aby były bez znaczenia dla innych. Aby słabości jednego lidera były pokrywane przez drugiego lidera. Aby słabości kogoś były pokrywane przez kogoś innego. Jedni, drugi, brzemiona noście. Te wszystkie wersety, które znamy. Lecz abyśmy byli szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w głowę. Nie może tak być, że jest śliczna, piękna głowa, a korpusik, no taki, nie wiem, drobny. Na samym początku, kiedy sprowadziliście się do tej świątyni, do tego miejsca, ja też byłem przy tym i tutaj z przodu był taki właśnie, no powiem to korpusik, tak, bo to inaczej chyba tego nie umiem określić. Tak sobie myślę, Boże, to chyba jest rzeczywiście obraz takiego kościoła, kadłubka jakiegoś okaleczonego ze wszystkiego piękna, ze wszystkiego dobra. Bóg, Chrystus Pan, zamierzył, że wspólnoty kościelne będą szły i dorastali ludzie będą do pięknej głowy. I że to nie będzie tylko piękna głowa i kadłubek jako Kościół, tylko będzie piękna głowa i piękny Kościół, piękna wspólnota. I niech nam tak Bóg dopomoże. Ten zegar trzeba wyłączyć. Trzeba się go słuchać. Chciałbym zakończyć takim przeskokiem, ale to muszę tak zrobić. W zasadzie każde przesłanie powinno się kończyć prawidłowo, no to co teraz? Wiemy co, no fajnie, ale no to jak do tego dojść? Kiedy myślałem o tym i przyszły mi na myśl te słowa naszego Pana, że jeżeli chcemy czegoś dobrego, to musimy najpierw przejrzeć na swoje oczy w swojej sprawie. Jezus powiedział to, jeżeli ktoś czuje potrzebę, żeby wyjąć źdźbło z oka siostry, to niech najpierw wyjmie belkę. Chodzi o to, żebyśmy spojrzeli zawsze najpierw na siebie. Zgoda? Pamiętamy? Najpierw na siebie. Jak zaczynamy patrzeć na siebie, jak syn marnotrawny wejrzał w siebie i mówi, Boże, do czego ja doszedłem? Albo nie doszedłem. I wspominamy Boga, to co Bóg ma. Jak syn marnotrawny mówi, a mój ojciec, u niego wszyscy mają chleba pod dostatkiem. Nie dzieci, ale wszyscy mają. A ja tutaj świni zazdroszczę. I wtedy możemy patrzeć na innych i pomagamy innym. I wracamy do Ojca. On nas odrestaurowuje. I wierzę też, że w waszej wspólnocie i tym jakby no, chcę zakończyć. Wiele godzin miałem okazję rozmawiać z wieloma z was w grupie, indywidualnie, wiele godzin z pastorem. I jestem na 100% przekonany, chociaż nie jestem ani prorokiem, ani synem proroka, że Bóg ma jakiś plan względem waszej wspólnoty na miarę większą niż komukolwiek z was się marzyło o tym. I że wszystko zależy od tego, czy uda wam się tak iść i tak formować szereg wspólnotowy tej wspólnoty, aby Bóg mógł was doprowadzić wszystkich w komplecie i jeszcze tych set i tysiące innych ludzi razem z wami do Jego ziem obiecanych, tych duchowych. Ojcze i Panie, Ty jesteś Bogiem nieba i ziemi, Panem naszym. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty wiesz, co robisz, że Ty pokazujesz nam. I Panie, dziękuję Ci za to, że posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, który nam doskonale pokazał, że w pojedynkę, że samemu się nic wielkiego naprawdę nie da zrobić, że musimy umieć działać i współdziałać. Panie, że musimy umieć poddawać się liderom i musimy umieć potrafić liderować, tworzyć zespoły, pomagać innym dorastać. Panie, chcemy być Twoimi. Chcemy być ludźmi, którzy poprzez te wzajemnie zasilające się stawy pomagamy sobie być tymi, jakimi Ty nas stworzyłeś i chcesz mieć dla siebie. A dzisiaj osiłam się razem z tą wspólnotą, razem z tym Kościołem, razem z liderami, razem z członkami, przyjaciółmi. Ośmielam się, Panie, prosić, przyjdź z mocą Twojego Świętego Ducha. I pokaż nam, Panie, wyraźnie, odnów ten obraz Twojego Syna Jezusa Chrystusa w naszych sercach i w naszych umysłach, tak abyśmy wiedzieli, jak mamy za Nim podążać, jak mamy Go naśladować, jak mamy wzywać innych, jak mamy Go ukazywać, abyś Ty miał chwałę, aby wielu ludzi miało pożytek, a my, abyśmy na koniec mieli satysfakcję, że nie na próżno żyjemy, nie na próżno się trudzimy. Panie, Tobie bądź chwała i cześć. Ośmielam się, Panie, prosić też, naucz nas usuwać może źdźbła z własnych oczu. Rzeczy, które nam przeszkadzają w widzeniu. Panie, naucz nas to robić. Naucz nas być pomocą dla innych. Naucz nas być szlachetnymi ludźmi dla chwały Twojego świętego imienia. Amen.